dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
To była autopromocja.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 17 listopada, godzina 16. Wiadomości wnet, Jakub Duszek, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Prezydent Andrzej Duda przyjechał do Przewodowa na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek po południu w wyniku uderzenia rakiety i eksplozji zginęły dwie osoby. Prezydent Duda w Przewodowie chce osobiście zobaczyć miejsce zdarzenia i spotkać się z ekspertami. Zależy nam na wyjaśnieniu przez polskie organy administracji wszystkich okoliczności we współpracy z naszymi sojusznikami i ukraińskimi przyjaciółmi, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Po naradach i konsultacjach, jakie odbyły się od momentu tego tragicznego zdarzenia, przedstawiciele władz przekazali, że rakieta była wystrzelona z terytorium Ukrainy. Miało to związek z działaniami kontrofensywnymi, jakie ukraińska obrona rakietowa i powietrzna przeprowadzała w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Trwa śledztwo badające wszystkie okoliczności zdarzenia. Prezydencki minister Jacek Kumoch poinformował, że na miejscu zdarzenia w Przewodowie pracują ukraińscy eksperci. Sąd Okręgowy w Hadze odczytuje dziś po południu wyrok w sprawie karnej o zestrzelenie w 2014 roku nad wschodnią Ukrainą samolotu linii Malaysia Airlines lot MH17, w którym zginęło 298 osób. Sąd stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż samolot został zestrzelony przy użyciu rosyjskiego pocisku kierowanego ziemia-powietrze Buk. Zdaniem sądu Rosja sprawowała kontrolę nad zbuntowaną Doniecką Republiką Ludową, którą proklamowano na wschodniej Ukrainie kilka miesięcy przed katastrofą. Na sali nie było oskarżonych, pojawił się jedynie adwokat jednego z nich, Rosjanina Olega Pułatowa. Licznie obecni byli natomiast krewni ofiar. Niektórzy przylecieli na odczytywanie wyroku nawet z Australii. Rząd Wielkiej Brytanii nakazał firmie z chińskim kapitałem odsprzedać nabyte w zeszłym roku udziały w największej brytyjskiej fabryce chipów komputerowych. Jako powód podano względy bezpieczeństwa narodowego. W lipcu 2021 holenderska firma technologiczna Nexperia, spółka zależna od chińskiej firmy Wingtech, nabyła pozostałe 86% akcji fabryki Newport Wafer Fab, stając się tym samym jej wyłącznym udziałowcem. Transakcja od początku budziła kontrowersje, zwłaszcza w obliczu globalnego niedoboru chipów. Poselska Komisja Spraw Zagranicznych uznała, że potencjalnie zagraża ona bezpieczeństwu narodowemu, a były szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Kieran Martin określił ją jako większe zagrożenie niż niedoszłe zaangażowanie chińskiego koncernu Huawei w budowę sieci 5G. W przyszłym roku polskie wojsko otrzyma pierwsze zestawy artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. Będą to dwa dywizjony zamówione jeszcze w 2019 roku. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na Twitterze poinformował, że amerykańskie wyrzutnie to sprawdzony w boju sprzęt. Jest wykorzystywany obecnie na ukraińskim froncie w walkach przeciwko rosyjskiej armii. Szef MON przekazał też, że producent systemu HIMARS, firma Lockheed Martin, jest gotowa dostarczyć Polsce kolejne 200 wyrzutni w ramach następnego zamówienia. W drugiej połowie października kierownictwo MON podpisało umowę na dostawę prawie 300 wyrzutni wieloprowadnicowych z południowo-koreańskim przemysłem zbrojeniowym. Minister Błaszczak mówił wtedy, że o możliwości realizacji takiego kontraktu pytaliśmy również stronę amerykańską. Producent nie dawał jednak gwarancji na szybkie dostawy, stąd zamówienie w Korei Południowej. Pierwsze elementy systemu Chunmoo będą dostarczone do Polski w przyszłym roku w podobnym czasie jak zestawy HIMARS. Największa chińska grupa motoryzacyjna Geely Holding została partnerem technologicznym pierwszej marki polskiego samochodu elektrycznego Izera. Dziś podpisano umowę licencyjną, w ramach której grupa udostępni polskiej spółce Electromobility Poland platformę dla aut elektrycznych. Licencja dotyczy technologii na przynajmniej dwie generacje samochodów Izera. Prezes Electromobility Poland Piotr Zaręba podkreślił, że prace nad wyborem partnera trwały 2 lata i jest to krok milowy w projekcie produkcji polskiego auta elektrycznego. W przyszłym roku Electromobility Poland ogłosi partnera odpowiedzialnego za stylistykę oraz listę inwestorów strategicznych projektu. Dyrektor biura projektu Małgorzata Królak zapowiada, że kolejne decyzje dotyczące produkcji polskiego samochodu elektrycznego zostaną podjęte za rok. Na limitowaną serię Izery produkowanej przez Electromobility będzie można się zapisać w 2024 roku. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej do końca 2025. Początkowa roczna produkcja zakłada 100 tysięcy pojazdów. Przyszli producenci zapowiedzieli 3 modele. Najpierw będzie to elektryczny SUV, a potem hatchback i kombi. Spółka Electromobility powstała w 2016 roku z inicjatywy energetycznych spółek Skarbu Państwa. To była ostatnia wiadomość. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Jutro w piątek na południu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Miejscami głównie na południu, wschodzie i krańcach północnych opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 1 stopnia w centrum, do 3 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami porywisty wschodni i północno-wschodni.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 17 listopada gościem będzie Teresa Kaczorowska. Rozmowę poprowadzi Hanna Karp. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Sport.net.
Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Popołudniu Wnet. 17 listopada, zimny 17 listopada, godzina 16.10. Rzeczywiście dawno niż od mniej więcej paru miesięcy, od poprzedniej zimy nie było tak, że znaczy jak wyszedł z domu bez szalika i czapki, to było mu chłodno. Na tak właśnie mamy dzisiaj, ale przynajmniej tak mówią synoptycy. Mogę Państwa uspokoić, to tylko chwilowe zawirowania. Jeszcze zima się nie rozpoczyna. Jeszcze jest nadzieja na to, że końcówka listopada będzie w miarę ciepła i nie trzeba tych najgrubszych butów i czapek i szalików wyciągać na stałe z szafy. Co to w sytuacji na bieżąco, to wydaje się, że mamy wystąpienie rzecznika rządu w sprawie związanej z incydentem rakietowym na terytorium Polski. To zaraz pewnie na tą konferencję się przeniesiemy, ale najpierw, skoro o chłodzie mówiliśmy, to niech zagra i zaśpiewa na antenie Radia Wnet Lech Janerka.
Południe Wnet.
No i tak, do kancelarii premiera przeniesiemy się za chwilę, ale najpierw wizyta w polskim Sejmie. Paweł Krutul, poseł Lewica, poseł siedzący między innymi w Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Mamy stanowisko rzecznika polskiego rządu. Chyba już jednoznaczne, przynajmniej tak to można odczytywać. Piotr Müller, rzecznik rządu, powiedział, że zgromadzone materiały przez polskie służby i służby sojusznicze wskazują, że powodem eksplozji rakiety na wschodzie naszego kraju były działania obronne Ukrainy przeciwko działaniom ofensywnym Rosji. dla pana posła to zamyka sprawę tą z tych spekulacji, jaka rakieta i jak to w ogóle było z atakiem w Przewodowie?
Chyba tak, wszystko na to wskazuje już, jeżeli rzecznik to potwierdza i prezydent Ukrainy też zmienia ton swoich wypowiedzi już od wczoraj późnych godzin wieczornych, to znaczy, że śledczy to udowodnili i strona ukraińska te informacje posiada. Także wszystko na to wskazuje, że taka sytuacja właśnie miała miejsce.
Co to oznacza w relacjach też polsko-ukraińskich, bo czego polska strona powinna oczekiwać od strony ukraińskiej w tej sytuacji?
Czy ja uważam osobiście, że symbolicznie po prostu jeżeli będzie już konkretny dzień i godzina wyznaczona pogrzebu, powinna być delegacja rządu ukraińskiego, która powinna złożyć wieńce na grobach dwóch Polaków, którzy zginęli. A wojna toczy się dalej. No, jesteśmy krajem przyfrontowym i niestety, ale takie rzeczy mogą się zdarzać, co do innego do szczelności, ale no, jesteśmy na to narażeni. No, tym bardziej, że Federacja Rosyjska nasiliła ataki rakietowe na wszystkie na infrastrukturę krytyczną i one również się znajdują przy granicy z Polską. Także musimy się mieć na baczności i mieć to z tyłu głowy, że to się może wydarzyć. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale uważam, że Putin będzie eskalował ostrzał na długości granicy z naszym krajem.
Panie pośle, to oznacza także dla Polski, żeby to się nie powtórzyło. Wczoraj, jeszcze dwa dni temu, czyli dzień po tym incydencie, prezydent Andrzej Duda mówił, że to jest właśnie incydent, to nie było zamierzone, wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy to rosyjska, czy ukraińska rakieta. No i prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie ma takich analiz, które by pokazywały, że to się będzie regularnie powtarzać, skoro to nie było incydentalne. Czy rzeczywiście jest tak, że Polska, że Polacy, zwłaszcza ci mieszkający przy granicy, czy niedaleko granicy z Ukrainą, mogą czuć się bezpiecznie?
Niestety nie mamy wpływu, czy prezydent naszego kraju, czy prezydent Ukrainy, w którą stronę Rosja wymierzy swoje rakiety, swoje pociski. Wojsko ukraińskie i sprzęt, który Zachód dostarcza do obrony Ukrainy, będzie broniła swojego terytorium i to pociski celujące Putin w infrastrukturę, między innymi krytyczną, czy też w jednostki wojskowe, ale też nie zapominajmy, że też w szpitale, w szkoły Putin nie ma z tym problemu, po prostu również terroryzuje cywili. Może do takiej sytuacji dojść, nie mamy na to wpływu. Wszystko zależy w jakim kierunku, w jakiej odległości zostaną pociski wystrzelone przez Rosję. Ukraina będzie reagowała, my też będziemy reagowali. No, nie wiemy, co się stanie za minutę, za godzinę, za tydzień, za dwa. Nie możemy tutaj nic zagwarantować, co się w głowie Putina i co on będzie chciał zrealizować poprzez swoje wojska rakietowe.
Pojawiły się pomysły, żeby objąć ochroną rakietową jakąś część terytorium Ukrainy, tak żeby móc rakiety rosyjskie, nie tylko rosyjskie, z terytorium Polski neutralizować. Jak rozumiem, te pomysły pierwszych godzin i pierwszego dnia po tym ataku są już nieaktualne. Warszawa czy nikt, żadna partia takiego postulatu chyba nie podtrzymała. Dlaczego?
Panie redaktorze, jeżeli byśmy coś takiego chcieli zrobić, to musielibyśmy ochronę naszego terytorium, żeby nasze tereny przy granicy były bezpieczne, wysunąć te jednostki na terytorium ukraińskim, na teren Ukrainy, gdzie trwa konflikt wojenny. I to by były wojska natowskie, także co by się wydarzyło, jeżeli pocisk by spał w jednostkę czy coś, to nie są proste rzeczy, proste rozwiązania. Ja uważam, że tutaj co proponowali jakiś czas temu Niemcy, jeżeli chodzi o objęcie kopułą, żebyśmy też do niej dołączyli w podobny sposób, jak to robi Izrael, żebyśmy się wspólnie bronili, bo to nie jest tanie i nie jest proste i szybkie w czasie, żeby jak największe terytorium taką kopułą kopułą, taka kopuła chroniła naszego nieba, naszych obywateli. Także tutaj czas i decyzje powinny być jak najszybciej podjęte. I jeżeli sąsiedzi, którzy, nie zapominajmy, są majętniejsi od nas, a my musimy się bardzo, bardzo, bardzo kredytować na wiele pokoleń, to też nie zapominajmy, bo te miliardy będą spłacały nie tylko nasze dzieci, ale ich dzieci, bo to ten sprzęt jest kupowany na 30-40 lat. Jeżeli jest taka opcja i Niemcy chcą też wyłożyć, dofinansować się do tej propozycji, to uważam, że powinniśmy skorzystać. Tak samo jak wyszli z propozycją myśliwców, które mogą skierować do ochrony naszego nieba, też powinniśmy z tego skorzystać, bo powinniśmy z sąsiadami jak najlepiej żyć i nie podzielić, i nie dać podzielić się Putinowi nas jako sojuszników wspierających Ukrainę, bo to ukraińskie wojsko przelewa krew również za bezpieczeństwo naszych granic. No wiadomo, że był ten incydent, to teraz to trochę inaczej brzmi, ale oni codziennie od 24 lutego przelewają za nas również krew.
A to skoro pan poseł do tego jeszcze wrócił, Paweł Kutul, poseł klubu parlamentarnego Lewica, partia Nowa Lewica, żeby wszystko było jasne. Na ile jest tak, że jest jakaś obawa wśród polskiej klasy politycznej, że ten incydent będzie wykorzystywany przez propagandę rosyjską i tą na zewnątrz, i też poprzez aktywa rosyjskie wewnątrz Polski?
Panie redaktorze, drodzy państwo, to nie trzeba być alfą i omegą i na pewno Rosjanie będą chcieli podzielić nas z Ukraińcami, czy też Ukrainę ze światem, który dostarcza broń, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest główny cel polityki zagranicznej Putina, żeby nas podzielić, żeby nas poróżnić. Musimy tutaj stać murem, również jako opozycja, jak pan redaktor zauważył, mówimy jednym głosem i nie komentujemy tego w negatywny sposób, po prostu się wyciszamy. Musimy tą sprawę wyjaśnić do spodu. Z tego, co wiemy, to też eksperci ze strony ukraińskiej chcieliby to miejsce zbadać. Z tego, co wiem, to strona polska dopuści ich i powinniśmy po prostu dalej Ukrainę wspierać, bo musimy wszystko zrobić i uczynić, żeby Ukraina zwyciężyła z Federacją Rosyjską, żeby na terenie kraju, z którym sąsiadujemy, nie było konfliktu, bo to też dla nas jest olbrzymi, olbrzymi problem, również militarny, również podnoszenia poziomu niebezpieczeństwa w jednostkach, to wszystko nie pomaga w codziennym życiu, funkcjonowaniu. Ważne, żeby społeczeństwo czuło się spokojne i bezpieczne. To zapewnia nam NATO, to zapewniają przede wszystkim nam Stany Zjednoczone, ale nie możemy poprzestawać na tym incydencie smutnym, oczywiście smutnym, bo tu i wyrazy współczucia dla rodzin, które straciły swoich bliskich. Musimy dalej dążyć do wygrania z Federacją Rosyjską, z Putinem, żeby nigdy więcej przy naszych granicach nie było konfliktu zbrojnego. To jest nasz główny cel, tu nic się nie zmieniło.
Wygrać jakimi sposobami, panie pośle? Wrócę do tej propozycji, która pojawiła się też wcześniej, na początku tego konfliktu, parę ładnych miesięcy temu, kiedy była to jakieś pomysły misji wojskowej natowskiej albo koalicji chętnych na zachodzie Ukrainy, albo właśnie to, co Kijów nieraz prosił i nieraz apelował, żeby pomóc bronić ukraińskiego nieba. No pan poseł w tej rozmowie także powiedział, że to już wymagało pewnego zaangażowania, no ale może warto lobować, kiedy patrzymy, co się dzieje, na te bombardowania, na te ataki rakietowe zmasowane na infrastrukturę cywilną. Pytanie, czy to na pewno jest tak, że my musimy się przyglądać i musimy tylko zaciskać kciuki i wysyłać broń, a sami jako Zachód nie możemy zrobić militarnie de facto nic.
Panie redaktorze, drodzy państwo, NATO to jest jedna siła i tutaj musi być jednomyślność do wysłania wojsk na Ukrainę. Nie sądzę, żeby to w najbliższym czasie do tego doszło. Nie zapominajmy o tym, czym dalej od granicy z Ukrainą, to ta sytuacja na Ukrainie wśród społeczeństw to przechodzi na drugi plan. To my się tym w to bardziej angażujemy i widzimy i mieszkamy z Ukrainkami, z Ukraińcami, z dziećmi z Ukrainy, które uciekły z kraju. I to jest u nas temat dnia, a czym dalej kilkaset tysiąc, półtorej tysiąca kilometrów od nas, to już nie jest temat pierwszy, czy drugi, czy trzeci, jeżeli chodzi o newsy, które się przewijają w ciągu dnia i ciężko jest przekonać Grecję czy inne kraje do takiego zaangażowania militarnego, jeżeli chodzi o, tak jak panu redaktorowi rozumiem, że o to chodzi, żeby wojska natowskie wkroczyły na teren Ukrainy.
Nawet nie o to, bo to może za daleko idące, no ale te postulaty albo wysyłania chociażby myśliwców, no tutaj też NATO uznało, że to już jest za dużo, że czy my nie za bardzo kalkulujemy, czy nie za bardzo patrzymy, a co, był taki kiedyś serial, co ludzie powiedzą, a na to cały czas być może za bardzo patrzy, co powie Putin, czy czołg można wysłać taki, a jak będzie nowocześniejszy, to już nie, a dron, to Ameryka mówi taki dron nie, ale dron trochę większy, to już za dużo, bo pan Putin się zdenerwuje, no tak samo z myśliwcami, a może także wspomóc oboną antyrakietową, no nie, no bo to już całkiem pan Putin zirytuje, czy my nie za bardzo patrzymy na humory pana Putina?
Problem jest tego rodzaju, że Putin podejmuje decyzję jednoosobowo, a tutaj muszą się wszyscy sojusznicy na to zgodzić. Nawet tą bronią, którą teraz dysponuje wojsko Ukrainy, ono też nie ma takich pocisków, które mogłyby razić na kilkaset kilometrów, a takie pociski w arsenale natowskim są. Także jak pan redaktor widzi, nie są to takie proste tematy, bo faktycznie i my mamy postradzieckie myśliwce, które nie stwarzałyby i nie trzeba by było szkolić ukraińskich pilotów, mogłyby z dnia na dzień wejść do służby. Niemniej jednak nie wszyscy w NATO się na to zgodzili. To, co się nam udało z takich ciężkich rzeczy, to oczywiście kraby, to oczywiście wozy bojowe, to oczywiście broń, pociski, ale i czołgi, które my jako pierwsi zaczęliśmy dostarczać armii ukraińskiej i one naprawdę, mówiąc kolokwialnie, robią robotę. Na pewno byśmy chcieli więcej. Wiemy, że śmigłowce będą przekazywane tutaj z krajów natowskich, postradzieckie Mi-8, teraz wiem, że będą szykowane. A co do tego, no to mam nadzieję, że przez takie zdarzenia opinia w NATO będzie dojrzewała, że musimy się dalej posunąć i dostarczać broń, która dalej sięga, przez co nie będą musieli ginąć w takich ilościach, że armia ukraińska, czy też samoloty, no bo bez tego to jest ciężko, no bo przeprawili się przez rzekę, to możemy ich ostrzeliwać, a samoloty zrobiłyby dużo lepiej by się tutaj sprawiły całościowo, globalnie, na całej arenie wojennych wszystkich działań. No zobaczymy, mam nadzieję, że dojrzejemy do tego. My mamy taki sprzęt, jeżeli by NATO podejrzewam dało zielone światło wszystkie kraje i nam to zrekompensowano, to nic pewnie by nie stało na przeszkodzie i MON i minister obrony narodowej wyraziłby na pewno na to zgodę.
To już, panie pośle, ostatnie pytanie. Paweł Krutul z Lewicy, gościem Popołudnia Wnet. Na ile jest tak, że zdaniem opozycji rząd odpowiednio zadziałał? Bo różne są opinie. Część posłów mówi, wszystko było okej. Posłów opozycji, część wskazuje, że informacja była zbyt późno albo że była niepełna. Jak pan poseł, jako jednak ten człowiek, który jest może bardziej odpowiedzialny, bo zasiada w tej Komisji Obrony Narodowej i ma większą wiedzę, jak pan poseł ocenia te pierwsze godziny reakcji polskiego rządu?
No właśnie, poczuła się trochę dziwnie, to mogę teraz oceniać, bo pocisk spadł gdzieś w okolicach godziny 15, a myśmy zaczynali Komisję Obrony ze służbami, komisja niejawna, zaznaczam, gdzie byli oficerowie, gdzie był minister i o 17:30-45 zaczęliśmy i nikt tak nam takiej wiedzy nie przekazał, także uważam, że tutaj nie do końca Ministerstwo Obrony Narodowej zachowuje się fair do komisji powołanych w Sejmie Rzeczpospolitej do kontroli nad MON-em, nad wojskiem i takich informacji myśmy nie mieli, także dopiero wszystkiego się dowiadowaliśmy z przekazów medialnych, co nie do końca jest w porządku. Ja rozumiem, że teraz po czasie jest drugą kwestię, jeżeli to się przedłużało, bo nie było pewnością, czy to Rosjanie nas uderzyli, czy to był właśnie pocisk, który miał zestrzelić ze strony Ukrainy ten pocisk, żeby zdetonować go jeszcze w powietrzu. to można trochę zrozumieć, ale nie informowanie komisji czy komisji służb specjalnych, gdzie już od 2 godzin MON posiada taką wiedzę i siedzi naprzeciwko nas w pomieszczeniu zamkniętym, niejawnym, to tego nie jestem w stanie zrozumieć, pojąć i apeluję tutaj do ministra obrony narodowej, żeby zauważać opozycję, bo że obronność nas łączyła, a nie dzieliła i żebyśmy wyjmowali to z konfliktu politycznego codziennego, bo żebyśmy nie byli tylko do tego, żeby przyznawać rekordowy budżet do ustawy o obronie ojczyzny, za którym zagłosowaliśmy wszyscy, pomimo że nasze poprawki zostały wyrzucone do kosza, to mamy tą w sobie odpowiedzialność i apelujemy, żeby taka sama odpowiedzialność spoczywała na Ministerstwie Obrony Narodowej.
Powiedział Paweł Krutul, poseł Partia Nowa Lewica, klub parlamentarny Lewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję.
Na zegara godzina 16:30. To my może teraz posłuchamy pana Czewsa, a zaraz potem zameldujemy się na chwilę w kancelarii prezesa Rady.
Reklama.
Jak wasze plany kupienia mieszkania?
Sama wiesz, że lekko teraz nie jest.
A chcieliśmy dobrze to zacząć, wiesz, fajnie wszystko urządzić. Sprawdźcie lekki start w Alior Banku. Jak my braliśmy kredyt, to nie było takiej oferty.
Kredyt hipoteczny Lekki Start to nowa propozycja Alior Banku. Obecnie jedyna taka na rynku, żebyście mogli lekko wystartować i urządzić się w nowym mieszkaniu. Warto sprawdzić. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,83%. Szczegóły w regulaminie promocji Lekki Start dostępnym na aliorbank.pl. Zapraszamy do naszych oddziałów. Alior Bank.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. Kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beszbarmak. Z samej stolicy, Astany, relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy piątek o godzinie 9.10.
Unia Lubelska, Korona, Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się w jedno państwo. Kto co dał Rzeczpospolitej Obojga Narodów?
Kultura Trójmorza.
Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
Posłuchaj Wnet podcastu na Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Alexa i na innych popularnych platformach podcastingowych.
To była autopromocja.
Popołudnie Wnet.
No teraz po południu Wnet, tak jak wspominałem, na chwilę przeniesiemy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam kilka minut temu odbył się briefing rzecznika rządu. Oczywiście wszystko w związku z incydentem w Przewodowie. Słuchamy, co powiedział Piotr Müller.
Witam serdecznie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chciałem podsumować kilka ostatnich faktów i podsumować działania komunikacyjne w ostatnim czasie, ale również oczywiście odpowiedzieć, tak jak Państwo wiecie, na każdym briefingu na pytania bieżące. Najpierw chciałbym podsumować kwestie związane z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce na wschodzie naszego kraju. Tutaj odniosę się do tych faktów, które zostały do tej pory zgromadzone, podsumować je w sposób, który myślę w takiej pigułce komunikacyjnej będzie istotny. Tak jak Państwo wiecie, niestety na wschodzie naszego kraju doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęło dwóch naszych obywateli. Na ten moment wiemy, że 15 listopada Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy, doprowadziła do sytuacji, w której siły przeciwlotnicze ukraińskie musiały podjąć działania obronne. I dotychczas zgromadzone materiały przez polskie służby, ale również przez służby, z którymi współpracujemy, nasze służby sojusznicze, wskazują, że powodem tego wydarzenia, powodem tej eksplozji rakiety na wschodzie naszego kraju były działania obronne Ukrainy przeciwko działaniom ofensywnym Rosji, która od wielu miesięcy prowadzi działania zbrojne na terenie Ukrainy. Chciałbym podkreślić, że odpowiedzialność polityczna, odpowiedzialność moralna w tym zakresie w pełni jest po stronie rosyjskiej, która od wielu miesięcy prowadzi działania zbrojne na terenie Ukrainy. Rosja w sposób bezprawny ingeruje w integralność terytorialną innego kraju i tu nie ma żadnej wątpliwości co do tego, kto ponosi odpowiedzialność moralną za tego typu zachowania. Podkreślamy też, że nic nie wskazuje na to, że w tej chwili mamy do czynienia z jakimkolwiek bezpośrednim zagrożeniem dla naszego kraju. Też chciałem, żeby to jasno wybrzmiało. A tak jak Państwo wiecie, dalej są na miejscu wydarzenia prowadzone działania śledczych, gromadzone wszelkie materiały, gromadzone dowody, które są na miejscu wybuchu, gromadzone przez specjalistów. W najbliższym czasie też będziemy informować o dalszych konkluzjach wynikających z tych działań, ale dotychczas zgromadzone kolejne materiały nie wskazują na ten moment, aby te konkluzje miały się w jakiś zasadniczy sposób zmienić. Szanowni Państwo, chciałbym też powiedzieć kilka słów dotyczących informacji, które pojawiały się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kwestie związane z informowaniem mediów, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce dwa dni temu. Chciałem powiedzieć o tym, ponieważ tak jak wiemy, w komunikacji ważne jest to, aby przede wszystkim podawać informacje, które są sprawdzone, zweryfikowane i dlatego o tym chciałem kilka słów powiedzieć. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wydarzeniem bezprecedensowym w historii Polski. W związku z tym naszym celem było to, aby podawać Państwu informacje wyłącznie zweryfikowane, informacje, które są potwierdzone przez nasze służby oraz są skonsultowane skonsultowane ze wszystkimi instytucjami państwowymi oraz partnerami międzynarodowymi, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tym zakresie. Tak jak Państwo wiecie, w tym dniu, w którym doszło do tego tragicznego wydarzenia, informowaliśmy Państwa w tym zakresie, w jakim to było wtedy możliwe, o wszelkich informacjach, które są już znane i które są zweryfikowane. Najpierw o tym, że spotyka się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Ja przed samym komitetem również Państwu kilka słów na ten temat powiedziałem. Wtedy jeszcze nie było żadnej kompleksowej wiedzy na temat tego, co dokładnie się wydarzyło na naszej wschodniej granicy. Tak jak Państwo wiecie, informowanie o tych wydarzeniach, błędne informowanie ewentualne, mogłoby wywoływać gigantyczne konsekwencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Dlatego też skupialiśmy się na tych informacjach, na tych faktach, które były w tej chwili możliwe do podania. Po zakończonym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa tych informacji podać do publiczna, aby zawsze to było jak najszybciej możliwe, ale jednocześnie musi to być podane z pewną pewnością, a przynajmniej z wysokim rachunkiem prawdopodobieństwa, że informacje, które są podawane, zebrane, są rzetelne i zweryfikowane. Szanowni Państwo, też chciałem tutaj pokazać opinie innych polityków, bo myślę, że to, czy innych instytucji państwowych, międzynarodowych, które odnosiły się do tej sytuacji i myślę, że one będą najlepszą recenzją tych działań. Tutaj mówię między innymi o wypowiedzi chociażby szefa Paktu Północnoatlantyckiego, który wprost mówi o tym, że sojusznicy NATO i Polska zareagowali w spokojny i skoordynowany sposób. Szanowni Państwo, właśnie w takich sytuacjach powinniśmy reagować w ten sposób. Należy rozumieć, że reagowanie na takie sytuacje to umiejętność znalezienia równowagi między zdecydowaniem, szybkością, a spokojem i unikaniem niepotrzebnej eskalacji. To jest opinia sekretarza generalnego NATO. Również zresztą ze strony innych naszych partnerów te informacje dotyczące właśnie sposobu, w jaki informowaliśmy opinię publiczną, ale również naszych sojuszników o tym były zdecydowanie dobrze oceniane. Chociażby minister spraw zagranicznych tutaj pochwalił zdecydowaną, stanowczą, ale spokojną reakcję Polski na tę sytuację. A rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego też tutaj chwalił za profesjonalny, przemyślany sposób, w jaki te działania prowadzimy. Mówię o tym, ponieważ oczywiście, tak jak wspomniałem Państwu na początku, chcielibyśmy wszyscy, żebyśmy mogli jak najszybciej informacje podawać, ale zawsze one muszą mieć charakter zweryfikowany. Druga rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest kwestia spotkania dzisiejszego pana premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Związku Zawodowego Solidarność. Tak jak Państwo wiecie, dzisiaj miały odbyć się w Warszawie, miała się odbyć...
I to już dalsza część konferencji, która nie jest tak pilna jak wyjaśnienie całej okoliczności incydentów przewodowia, w wyniku którego zginęły dwie osoby, dwóch obywateli Polski, 60-62-letni mężczyźni, którzy po prostu przyjechali na codzienne działania zważyć kukurydzę, którą zebrali z własnych pól. Godzina 16:43 teraz, a piosenka z połu mody, a potem porozmawiamy o ekonomicznych konsekwencjach czy implikacjach wydarzenia sprzed 3 dni.
Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia Popołudnia Wnet. Informacje, które zbieramy. Na przykład szef MON w przyszłym roku pierwsze wrzutnie HIMARS będą w Polsce. Tak powiedział dzisiaj na konferencji prasowej wicepremier Mariusz Błaszczak. Już w przyszłym roku pierwsze stawy HIMARS to sprawdzone podczas wojny na Ukrainie i skuteczne systemy artylerii, mówił polski minister obrony narodowej. Jak zaznaczył, zgodnie z zapowiedzią producenta, Lockheed Martin zaoferuje nam dodatkowo około 200 wyrzutni w ramach kolejnego zamówienia. Polska zamówiła 20 zestawów, w tym 18 wyrzutni bojowych i dwie ćwiczebne w roku 2019. Początkowo zakładane, że dostawy zakończą się do roku 2023. A teraz widzimy, że będą wcześniej. Tyle informacji z MON. A teraz czas na trochę ekonomii. Przy naszym telefonie Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I analityk rynku, no to zobaczmy, jak od ataku rakietowego, jak od incydentów przewodowie zachowała się polska giełda, polski złoty, bo to była też informacja dla ekonomistów, dla analityków ważna, co ona powiedziała o stanie polskiej gospodarki i o miejscu, w którym jesteśmy.
Nie, no to jeżeli chodzi o stan gospodarki, to nie ma to oczywiście znaczenia. To znaczy stan gospodarki, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą, to raczej chodziło o ewentualne wplątanie naszego kraju już w regularną wojnę. Tak to było postrzegane, to znaczy jak popatrzymy sobie na te pierwsze informacje, które poszły w świat, to proszę zobaczyć, jednak na pierwszy plan wysuwano tą tezę, że rakieta spadła na terytorium NATO. I tu był ten kontekst ewentualnego, bardzo mocnego zwiększenia tego konfliktu. I to była tak naprawdę ta obawa. No oczywiście spadło na terytorium NATO, czyli na terytorium Polski, a zatem z punktu widzenia ryzyka działalności w Polsce sytuacja stała się bardzo, bardzo skomplikowana i bardzo zła. Nie ma co ukrywać. Rynki finansowe natychmiast reagują w sytuacji, kiedy ryzyko rośnie. Dlatego jeszcze tego samego dnia, kiedy doszło do tej sytuacji, mieliśmy spadek wartości złotego. Pamiętajmy, że te wszystkie określenia, złoty rozpoczął notowania około 9, zakończył około 17, to jest jednak dość teoretyczne. Rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, chociaż oczywiście po godzinie 17-18 już te obroty są znacznie mniejsze. I w związku z tym, ale jednak reakcję możemy zobaczyć, a przy niskich obrotach ona jest zdecydowanie mocniejsza. I tak też było, złoty się o kilkanaście groszy osłabił na przykład w stosunku do euro. No ale następny dzień, kiedy okazało się, że to nie jest, wszystko na to wskazuje, nie jest to rakieta rosyjska i nie jest to przede wszystkim, nawet gdyby była rakieta rosyjska, ale niezamierzony incydent, nie ma żadnych dzisiaj na to dowodów, o czym zresztą mówili i prezydent, i premier, i to nie tylko Polski, no to jednak sytuacja dość mocno się uspokoiła, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli tak to jest dzisiaj traktowane jako incydent. Fatalny w skutkach, bo zginęły dwie osoby, ale jednak coś, co w sposób dramatyczny nie zwiększa tego ryzyka i tak już zwiększonego działalności w Polsce. Bo pamiętajmy, że jednak to ryzyko od momentu, kiedy Rosja zdecydowała się eskalować konflikt, czyli od końca lutego, jest większe. Oczywiście to, co się stało, przypomniało nam o tym, że Polska jest krajem frontowym, przypomniało nam o tym, że ta wojna jest za naszymi granicami i przypomniało także inwestorom działającym w Polsce. No ale mimo wszystko to nie jest sytuacja, w której NATO jest wciągane w konflikt bezpośrednio i w związku z tym postrzeganie tego wszystkiego jest zupełnie inne i dzisiaj, wczoraj już właściwie no znacznie spokojniej do tego wszystkiego i również dzisiaj podchodzimy.
A na ile to jest tak, że tego typu wydarzenia to jest od razu czerwona lampka u inwestorów i u tych, którzy kupują papiery dłużne Polski, ale u tych, którzy chcą inwestować w ogóle w Polsce, no ale jest tak, że nagle wśród inwestorów Polska stała się znacznie mniej bezpiecznym krajem.
Ten moment, kiedy stała się bardziej bezpiecznym, to jest koniec lutego. To jest wtedy, kiedy Rosja zdecydowała się, tak jak powiedziałem przed chwilą, eskalować konflikt i próbować zająć całą Ukrainę. To jest ten moment tak naprawdę. Oczywiście te kolejne miesiące, to jest brutalne, co powiem, ale to są takie miesiące, kiedy no, przyjmujemy to wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie tylko my w Polsce, ale także świat, jako no, coś, co się toczy, ale nie jesteśmy już tym wszystkim tak bardzo zszokowani. No jest to brutalne, ja wiem, ale przyzwyczajamy się po prostu do tych wydarzeń. I z pewnością te wydarzenia sprzed dwóch dni przypomniały jakiejś części światu o tym, że to ryzyko związane z Polską jednak jest większe. Ale tak jak powiedziałem, momentem przełomowym to jest koniec lutego. Powiem więcej, znam takich inwestorów, którzy, miałem spotkania z takimi inwestorami w ostatnich miesiącach, którzy jednoznacznie właściwie wskazywali na to, że z ich punktu widzenia czerwona mapa, no w najlepszym razie pomarańczowa część mapy Polski, to jest wszystko to, to są wszystkie te tereny, które są na wschód od Wisły. Tak to niestety dzisiaj wygląda. Nie, oczywiście jeżeli chodzi o wszystkich inwestorów, ale część tych, którzy, mówię tutaj o inwestorach bezpośrednich, część z nich, jeśli będzie inwestowała w Polsce, to na razie w najbliższym czasie na pewno nie będzie tego robiło na wschód od linii Wisły. I to pokazuje postrzeganie Polski. Jeśli mówimy o portfelowych inwestorach, no to oczywiście tutaj jest kwestia wszystkiego, no, wszystkich potencjalnie aktywów, które można w Polsce kupować i które związane są z naszym krajem. I tutaj dokładnie tak samo to wygląda. To znaczy ten moment trudny to jest koniec marca. Zresztą pamiętamy to doskonale, osłabienie złotego. Mamy ponad 5 zł za euro, mamy wyraźny wzrost wartości także dolara. Potem uspokojenie sytuacji i kolejne miesiące to już jest bardziej reagowanie na te informacje niezwiązane z wojną, czyli Krajowy Plan Odbudowy, którego nie mamy, czyli środki unijne, które są zagrożone, czyli coraz większe wydatki związane z hamowaniem gospodarki, czyli pogorszenie sytuacji finansów publicznych, to bardziej oddziaływuje na inwestorów. Incydent sprzed dwóch dni mógłby dodatkowo wprowadzić bardzo duży niepokój w dłuższym terminie, gdyby się okazało, że było to celowe działanie Rosji. Ale ponieważ wszystko wskazuje na to, że tak nie jest, to mieliśmy tylko chwilowe wahnięcie i moim zdaniem kolejne dni, tygodnie to nie będzie jakoś mocno wpływało na chęć kupowania polskich obligacji czy złotego. Inne rzeczy będą istotne, szczególnie oczywiście to, czy zamierzamy rzeczywiście powstrzymać się od wydawania większej ilości środków, czyli bardziej stabilizować finanse publiczne w Polsce. To będzie absolutnie kluczowe. No a jeśli jeszcze okazałoby się, że ilość na przykład sprzętu, który ma chronić polskie granice, nie, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju sprzęt, także żołnierzy, będzie rosła, jeśli no, będzie takie odczucie, realne odczucie zwiększenia bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy, no to tym bardziej ten element zagrożenia nie będzie jakoś istotnie ważył.
To jeszcze pytanie o to, co może zrobić polski rząd. Czy władze Warszawy w takiej sytuacji mają jakieś pole manewru? Oczywiście mówimy o KPO, ale tutaj też bardziej chodzi mi o kwestie albo komunikacyjne, albo do jakieś inne poza tym kanonicznym KPO, bo to już się pojawia wszędzie. Co jeszcze ma premier, jaki ma arsenał, żeby...
No, jeśli mówimy o kwestii bezpieczeństwa, no to wielu polskich dowódców, wielu byłych generałów, na przykład czy emerytowanych generałów, wskazuje na to, nie tylko zresztą oczywiście wyższych oficerów, wskazuje na to od wielu miesięcy, no, maksymalizować zabezpieczenie tej wschodniej naszej granicy, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o obronę przed pociskami rakietowymi, przed samolotami, czyli no, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. No, jeżeli udałoby się ściągnąć do Polski takie systemy, mamy, jak wiemy, dwie baterie Patriot, ale one bardziej chronią amerykańskich żołnierzy, którzy są na w południowo-wschodniej części Polski, to z pewnością byłaby to dobra rzecz także z punktu widzenia działalności gospodarczej w Polsce, z punktu widzenia inwestycji w Polsce i tak dalej. No to z tego punktu widzenia to by było na pewno bardzo ważne. Co jest istotne, kraje NATO jednoznacznie zareagowały na ten incydent, twierdząc, że absolutnie są z Polską, więc to też jest taki moment, który z pewnością nam pomaga. Ale tak jak powiedziałem, ponieważ to nie był intencjonalny atak na Polskę, to najbliższe tygodnie i miesiące trzeba się skoncentrować na udowodnieniu, że Polska nie idzie w kierunku Grecji. Do tej Grecji nam jeszcze oczywiście bardzo daleko jest, ale jednak te ostatnie miesiące i ten wypadek, który mieliśmy w drugiej połowie października, ja przypomnę, 21 października rentowność obligacji przekroczyła 9%, czyli ten koszt pozyskania nowych pieniędzy przez Polskę przekroczył 9%, to są wielkości niewidziane od 20 kilku lat w naszym kraju. Od czasów, kiedy ja byłem dealerem, a proszę naprawdę uwierzyć, to było kawał czasu temu. I to było takie czerwone światło dla polskiego rządu. Musicie uporządkować to wszystko. Jeśli w tym kierunku pójdziemy, jeżeli Morawiecki będzie robił to, co powiedział, czyli zacznie oszczędzać, choć trzeba pamiętać o tym, że z jego punktu widzenia będzie to trudne, bo przecież zbliżają się wybory, to to będzie ważniejszym elementem niż to, co się stało dwa dni temu z punktu widzenia polskich rynków finansowych, rynku obligacji, rynku walutowego, w jakiejś mierze także giełdy.
A to jeszcze tylko te, no tą rentowność obligacji teraz mamy, zdaje się, przy 10-latkach nieco ponad 7%. Kryzys minął, został zażegnany, czy to po prostu naturalna fluktuacja, nie ma nic do znaczenia tego, że już teraz będzie lepiej?
Na pewno nie został zażegnany, aczkolwiek odbiliśmy się rzeczywiście od tych 9% dość mocno. Ja przypomnę tylko, że kilka miesięcy temu już mieliśmy sytuację, kiedy przekroczyliśmy 8% i wróciliśmy w okolice 6% z małym kawałkiem i nie powstrzymało to inwestorów przed kolejną falą wyprzedaży złotego, więc kluczowe będzie KPO, środki unijne, porządkowanie budżetu w tej chwili. No a że nie jest fantastycznie, to wystarczy popatrzeć na rentowność polskich obligacji i czeskich obligacji. Czesi są mniej więcej w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy z punktu widzenia postrzegania. Tak nam się wydaje przynajmniej, a jednak są w stanie dzisiaj pożyczać pieniądze znacznie taniej. No właśnie dlatego, że nie ma takich obaw dotyczących stanu finansów publicznych i tych pomysłów, które się mogą w najbliższych miesiącach i tych kilku najbliższych kwartałach do wyborów pojawiać. No jeszcze jedna rzecz. Bank Gospodarstwa Krajowego nie był w stanie sprzedać obligacji, jak pamiętamy. No takich wydarzeń naprawdę już bardzo długo w Polsce nie widzieliśmy. Słyszymy o tym, że zaczyna się poszukiwanie inwestorów w Azji, na przykład w Chinach, tych, którzy mieliby kupować polskie obligacje, na Bliskim Wschodzie, na przykład w Katarze. To też jest bardzo symptomatyczne, bo ja przecież przypominam sobie jeden z pierwszych wywiadów Morawieckiego, w którym mówił on, że największym problemem dla Polski, największym dramatem dla Polski jest to, że taka część obligacji tego naszego długu jest w rękach inwestorów zagranicznych, a teraz właśnie w kierunku tych inwestorów on się zwraca. Więc no, jakby ta cała logika zatoczyła pewne koło, moim zdaniem. Więc dzisiaj absolutnie, jak już wiemy, że Rosja nas nie zaatakowała, że to nie jest, a w każdym razie nie ma świadomego ataku Rosji na Polskę, mam na myśli to, co wydarzyło się za naszą granicą, to absolutnie trzeba się skupić na tych kwestiach wewnętrznych, przede wszystkim na tym, o czym przed chwilą powiedziałem.
No i też na porządkowaniu budżetu wszystko przed nami, chociaż zdaje się, że to będzie ciężki rok, bo planuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce znacząco przystopuje. No i
panie
to
redaktorze, to jeszcze jedno zdanie powiem. Pierwsze rządy PiSu, bardzo dobra koniunktura, 2005-2007. Początek teraz, prawie całe dwie kadencje, bardzo dobra koniunktura. Oczywiście pandemia, no ale pandemia, wydarzenie absolutnie nadzwyczajne, gdzie było przyzwolenie na zwiększenie długu, także oczywiście na zwiększanie podaży pieniądza. Po raz pierwszy tak naprawdę rząd Zjednoczonej Prawicy zderza się z realnym kryzysem, z realnym problemem i z pewnością będzie to bardzo trudny czas, także z tego punktu widzenia.
Powiedział Marek Zuber, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
A teraz na zegarach za 1, 2, 0, w okresie 17 czas na serwis informacyjny.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest czwartek, 17 listopada, godzina 17. Ostatnie dziś wiadomości wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że stanowisko polskich władz w sprawie okoliczności tragicznych wydarzeń w Przewodowie na Lubelszczyźnie pozostaje niezmienne. Jak mówił na konferencji prasowej, wiele wskazuje na to, że na terytorium Polski spadła rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
11 listopada Rosja, która przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na terytorium Ukrainy, doprowadziła do sytuacji, w której siły przeciwlotnicze ukraińskie musiały podjąć działania obronne. Dotychczas zgromadzone materiały przez polskie służby, ale również przez służby, z którymi współpracujemy, nasze służby sojusznicze, wskazują, że powodem tego wydarzenia, powodem tej eksplozji rakiety na wschodzie naszego kraju były działania obronne Ukrainy przeciwko działaniom ofensywnym Rosji, która od wielu miesięcy prowadzi działania zbrojne na terenie Ukrainy.
Piotr Miller zaznaczył także, że nic nie wskazuje na to, by było jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenie dla naszego kraju. Zniszczenie na dużą skalę ukraińskich instalacji energetycznych spowodowane przez Rosję 15 i 17 listopada może doprowadzić w niektórych regionach Ukrainy do przerw w dostawie prądu nawet na kilka dni. W celu stabilizacji systemu energetycznego na terenie całego państwa będą przeprowadzane czasowe planowe odłączenia. Z kolei według zarządu Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Białoruś planuje uruchomienie produkcji amunicji do artylerii lufowej i wieloprowadnicowych systemów rakietowych. W tym celu białoruski reżim planuje rozmowy z Iranem. Sąd w holenderskiej Hadze skazał zaocznie na kary dożywocia trzech oskarżonych w sprawie zestrzelenia samolotu linii Malaysian Airlines nad Ukrainą w 2014 roku. Skazani to byli pracownicy rosyjskiego wywiadu i były lider prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie. Muszą też zapłacić 16 milionów euro rodzinom ofiar katastrofy. Prawdopodobnie przybywają oni w Rosji. Moskwa nie chce ich wydać zagranicznym organom ścigania. Holenderski sąd stwierdził, że samolot malezyjskich linii lotniczych został zestrzelony 17 lipca 2014 roku nad Ukrainą rakietą produkcji rosyjskiej oraz że Rosja miała całkowitą kontrolę nad siłami separatystów we wschodniej Ukrainie w momencie, gdy samolot został zestrzelony. W wyniku zestrzelenia samolotu zginęły 283 osoby, w większości obywatele Holandii. Na sali nie było oskarżonych, pojawił się jedynie adwokat jednego z nich, Rosjanina Olega Pułatowa. Liczni obecni byli natomiast krewni ofiar, niektórzy przylecieli na odczytywanie wyroku nawet z Australii. W przyszłym roku polskie wojsko otrzyma pierwsze zestawy artylerii dalekiego zasięgu HIMARS. Będą to dwa dywizjony zamówione jeszcze w 2019 roku. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak we wpisie na Twitterze poinformował, że amerykańskie wyrzutnie to sprawdzony w boju sprzęt. Jest wykorzystywany obecnie na ukraińskim froncie w walkach przeciwko rosyjskiej armii. Szef MON przekazał też, że producent systemu HIMARS, firma Lockheed Martin, jest gotowa dostarczyć Polsce kolejne 200 wyrzutni w ramach następnego zamówienia. W drugiej połowie października kierownictwo MON podpisało umowę na dostawę prawie 300 wyrzutni wieloprowadnicowych z południowo-koreańskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze elementy systemu Chunmoo będą dostarczane do Polski w przyszłym roku w podobnym czasie jak zestawy HIMARS. Największa chińska grupa motoryzacyjna, Geely Holding, została partnerem technologicznym pierwszej marki polskiego samochodu elektrycznego Izera. Dziś podpisano umowę licencyjną, w ramach której grupa udostępni polskiej spółce Electromobility Poland platformę dla aut elektrycznych. Licencja dotyczy technologii na przynajmniej dwie generacje samochodów Izera. Na limitowaną serię Izery będzie można się zapisać w 2024 roku. Pierwsze samochody mają zjechać z linii produkcyjnej do końca 2025. Początkowa roczna produkcja zakłada 100 tysięcy pojazdów. Przyszli producenci zapowiedzieli trzy modele. Najpierw będzie to elektryczny SUV, a potem hatchback i kombi. Spółka Electromobility powstała w 2016 roku z inicjatywy energetycznych spółek Skarbu Państwa. Piłkarska reprezentacja Polski odleciała z Warszawy do Kataru, gdzie w najbliższą niedzielę rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Polacy, którzy znaleźli się w grupie C, zagrają swój pierwszy mecz z Meksykiem we wtorek 22 listopada. Potem w fazie grupowej 26 listopada z Arabią Saudyjską i 30 listopada z Argentyną. Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia, napisał na Twitterze minister Mariusz Błaszczak. Od 20 listopada na naszej antenie o 7:45 i 16:45 mundialowe relacje, doniesienia, wywiady. Zapraszamy do słuchania. Była to ostatnia wiadomość. Kolejny serwis jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 17 listopada gościem będzie Teresa Kaczorowska. Rozmowę poprowadzi Hanna Karp. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
W niedzielę rusza Mundial w Katarze. Po naszej reprezentacji możemy się spodziewać jak zawsze wszystkiego. Na ten moment perspektywa jest piękna. Przed nami trzy mecze, przed nami czysta tablica, którą biało-czerwoni zaczną zapisywać we wtorkowym meczu z Meksykiem. O naszych i o nie naszych. Od 20 listopada będziemy rozmawiać na antenie Radia Wnet. Zapraszamy od poniedziałku do piątku na godzinę 7:45. W weekendy słyszymy się o 9:45, a także codziennie o 16:45. Do usłyszenia.
To była autopromocja.
Kraków 95 i 2 FM.
Radio Wnet.
Wnet.
I wracamy do studia Popołudnia Wnet, godzina 17:10, a teraz nam przyjdzie ocenić i omówić to wszystko, co dzieje się i na Ukrainie, i w Polsce. Jak w zasadzie zrozumieć sytuację, w której jest Rzeczpospolita po incydencie, który zdarzył się w powiecie chrubieszowskim. Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Sprawa zamknięta, incydent wyjaśniony, dwie ofiary śmiertelne, tragiczny wypadek i sprawa już nie ma konsekwencji politycznych i militarnych. Oczywiście chodzi o wydarzenie sprzed dwóch dni ze wsi po wodzie.
Myślę, że sprawa nie jest całkowicie zamknięta, bo dochodzenia czy śledztwo dalej trwa. I o tym mówią przedstawiciele naszych władz, jak i władz Stanów Zjednoczonych. To śledztwo będzie prowadzone również z udziałem ekspertów zagranicznych, czyli amerykańskich i ukraińskich. Więc jeszcze można powiedzieć, że jeszcze możliwe są jakieś inne wersje, czy pogłębione wersje tego wydarzenia. Jak na razie no, wiemy to, co ogłoszono na wstępie, że w terytorium Polski, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, uderzyły pociski, które były wyprodukowane w Rosji. I na dzień dzisiejszy jest interpretacja taka, że to były pociski, które wystrzeliły wojska ukraińskie po to, by zestrzelić rakiety rosyjskie, które przez cały dzień atak uderzały w infrastrukturę krytyczną ukraińską. Więc na dzień dzisiejszy to tak wygląda.
Na ile jest tak, że w tej chwili Polska, no bo jest przyjęta pewna wersja i teraz czy jest możliwe, że ta wersja nie jest do końca albo jest wynikiem jakichś kalkulacji politycznych, czy tutaj nie ma takich możliwości, że na przykład robimy wszystko, żeby tylko wyszło, że to nie Rosja, bo to miałoby daleko idące konsekwencje i dla Polski, i dla całego NATO.
Oczywiście warto pamiętać o kontekście, w którym nastąpił ten incydent. Otóż no już kilka tygodni temu, właściwie pod wpływem bardzo skutecznej ofensywy wojsk ukraińskich, strona rosyjska zaczęła się wycofywać, no, tracić zdobyty teren. I doszło do tego, że jeden z generałów, głównych dowódców Stanów Zjednoczonych, wręcz powiedział w wywiadzie dla prasy, że armia rosyjska jest na łopatkach i najwyższy czas przejść do fazy rokowań. Twierdził, że to jest właśnie właściwy moment i że Ukraińcy teraz powinni zasiąść do stołu z Rosją. Więc niewątpliwie były takie naciski, bo były wizyty w Kijowie wysokich urzędników amerykańskich, po których Kijów no, złagodził swoje stanowisko i już przestał stawiać ostre warunki, na przykład takie jak odejście Władimira Putina od władzy w Rosji. Więc wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone, które są takim no, jawnym sojusznikiem Ukrainy, bardzo wyraźnie dążą do tego, żeby zaczął się proces deeskalacji. No, rzeczywiście warto wykorzystać to, że wojsko rosyjskie jest rozbite, że się cofa, że po to, żeby utrzymać jakiś skrawek ukraińskiej ziemi, no to musi się wycofać na Dniepr i okopywać wokół rzeki, że potrzebna im jest przeszkoda naturalna, przyrodnicza, żeby się bronić przed ofensywą ukraińską. Także to też trzeba brać pod uwagę, że z tego punktu widzenia no, ujawnianie czy eksponowanie tego, iż tam mogła być rakieta wystrzelona z Rosji, no, nie jest nikomu na rękę.
Na ile jest tak, że Polska już nie powinna myśleć o tym, na przykład, czy uruchomić artykuł 4 traktatu waszyngtońskiego to już jest kwestia zamknięta, czy jeszcze może powinniśmy sięgnąć po tego typu instrumenty sojusznicze?
To jest ważny instrument, ten artykuł 4. On mówi o specjalnych konsultacjach w sytuacji zagrożenia wojną, zagrożenia suwerenności. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, że były owego dnia konsultacje, chociaż nie były nazywane specjalnymi i nie toczyły się na podstawie artykułu 4. Jak wiemy, prezydent rozmawiał z prezydentem Bidenem, były rozmowy z sekretarzem obrony USA, z sekretarzem generalnym NATO, więc konsultacje bardzo szerokie się odbywały na najwyższym szczeblu i moim zdaniem nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać artykuł 4, ponieważ nie mamy do czynienia ani z wojną przeciwko Polsce, ani z zagrożeniem wojennym, które mogłoby grozić Polsce. Więc no, trzeba umieć się zachować odpowiednio do sytuacji, do zdarzeń i nie histeryzować. I moim zdaniem to, że rząd się nad tym zastanawiał, to dobrze, ale że nie wykorzystał w tej sytuacji tego artykułu, też jest dobre, bo właśnie pokazał, że jest odpowiedzialny i nie przesadza, mówiąc krótko. Zwykłe konsultacje się odbywały, bardzo były gorące linie telefoniczne z sojusznikami, natomiast no, trzeba umieć zachować proporcje. Nie przesadzajmy. Nic się takiego nie stało, poza tym, że no, mamy ofiary, ale w sensie zagrożenia państwowości, no to nic się nie stało.
Panie doktorze, panie ministrze, to teraz przejdźmy do tych najważniejszych procesów, czyli to, co się toczy trochę podskórnie, a czasami tylko się pojawia, tak jak w przypadku generała Macmillaya na konferencji prasowej, że armia jest na łopatkach, armia rosyjska, i że w związku z tym może czas na jakieś inne rozwiązanie, na przykład rozwiązanie dyplomatyczne. W jakim momencie jesteśmy? W takim, że Zachód, a przede wszystkim Stany już postanowiły, że ta wojna jest niepotrzebna, za dużo kosztuje albo nie ma już politycznego sensu i będzie próba, żeby tą wojnę zakończyć?
Myślę, że trzeba sobie zdać sprawę, że prezydent Biden osiągnął no, niewyobrażalny sukces. Właściwie osiągnął to, co osiągnął kiedyś Ronald Reagan. Mianowicie w ciągu 9 miesięcy prezydent Biden, wydając raptem 40 miliardów dolarów, doprowadził do takiego osłabienia potencjału bojowego rosyjskiego, że Rosja przestała się liczyć jako supermocarstwo na świecie i dzisiaj już mamy no, dwubiegunowy świat, w którym najważniejsze si gracze to są Chińczycy i Amerykanie. Rosja już jest traktowana jako byłe mocarstwo, które no, nie jest w stanie wygrać nawet wojny konwencjonalnej o charakterze lokalnym. Przy czym trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone w pierwszym roku kadencji prezydenta Bidena uchwaliły gigantyczny program wsparcia gospodarczego i modernizacji infrastruktury, który sięgał prawie 3 bilionów dolarów. Otóż na tym tle te 40 miliardów to jest w ogóle jakiś ułamek. Więc to pokazuje, jak tanim kosztem, jak szybko i jak bez żadnych właściwie strat własnych, bo Amerykanie tam nie ginęli, Ameryka no, osłabiła swojego głównego rywala militarnego, bo Rosja była rywalem militarnym. I tak jakby Stany Zjednoczone mają Rosję z głowy na kilkanaście lat, a może na 20 czy 30. Więc to jest niewyobrażalny sukces prezydenta Bidena i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I teraz w interesie Ameryki jest podyktować Rosji no, nowy porządek świata i również nowy porządek na Ukrainie, to znaczy to, żeby się Rosja z Ukrainy zaczęła wycofywać. w jakimś określonym czasie. Także podejście amerykańskie moim zdaniem jest nieco inne niż ukraińskie. Ukraińcy chcą walczyć o każdy kawałek swojej ziemi, ja to rozumiem. Natomiast też trzeba pamiętać, że na Ukrainie jest w tej chwili bieda, jest bezrobocie. Ludzie nie ma, w wielu miejscowościach nie mają prądu, nie mają wody, nie mają pracy, jest kłopot z zaopatrzeniem w żywność i leki. To nie jest tak, że Ukraina ma nieograniczone możliwości prowadzenia działań bojowych, bo to społeczeństwo no, bardzo się dużo wycierpiało, a w ciągu ostatnich tygodni Rosja no, zniszczyła ogromną część infrastruktury Ukrainy i to jest no, potężny problem przed zimą, jak ci ludzie przetrwają.
Dużo mówiliśmy o tym, że ta wojna być może potrwa długo. Wielu analityków mówi, że to będzie kilka lat, no, ale z tego co rozumiem jest też to możliwe szybsze rozwiązanie, które no, zdaniem wielu będzie tylko pewnym oddechem, które da oddech Rosji, da też być może oddech Ukrainie, oddech także Zachodowi, ale będzie tylko krótką przerwą przed tym, zanim ta wojna po raz kolejny wkroczy w gorący okres.
Jest oczywiście takie ryzyko, że źle podpisany pokój będzie krótkim pokojem i będzie tylko pretekstem do wznowienia walk po no, iluś miesiącach. Ale wszystko zależy od tego, jakie będą gwarancje pokoju dla Ukrainy. Czy Ukraina otrzyma no, jakieś sojusznicze gwarancje i to od kilku państw. No bo jeżeli Ukraina zostanie sama naprzeciwko Rosji, to oczywiście jej byt będzie zagrożony. Ale jeżeli będzie miała sojuszników, to wtedy jest szansa, że ten pokój będzie trwały, że Rosja się już kolejny raz na Ukrainę nie rzuci. No, wszystko zależy od tego, jak się prowadzi negocjacje, bo można negocjacje przegrać nawet jak się wygrywa na polu walki. To wiele zależy od właśnie doświadczenia negocjatorów, od ich wyobraźni, od tego, co potrafią przy tym stole wygrać. W tej chwili, jak wiemy, jeszcze rokowań nie ma, więc trudno oceniać.
Ale wydaje się, że coś już się dzieje, że pewne rozmowy są prowadzone. Nawet były takie teorie, że samo wycofanie się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru, z brzegu prawego, było związane z jakimś porozumieniem, z jakimś przygotowaniem się do rozmów pokojowych. Na ile jest tak, że taka Ukraina okrojona, no bo jeżeli miał być pokój, to ja rozumiem, część ziem ukraińskich w ramach tego pokoju miałaby cały czas pozostać przy Rosji. Nie wiem, czy to by uznała Ukraina, czy nie, ale faktycznie tak by to wyglądało. Czy takie państwo ukraińskie, otoczone już z wielu stron, bo i Białoruś, i granica ta z roku 91 z Rosją i jeszcze na południu brzeg rosyjski, czy to by nie spodobało, że Rosja stałaby się, że Ukraina stałaby się dla Rosji no, krajem łatwym do dalszego podboju, do takim krajem, który byłby stale zagrożony rosyjską agresją?
Jak powiedziałem, Ukraina bez sojuszników będzie zagrożona. Jeżeli będzie miała poważnych sojuszników, to jej byt będzie bardziej bezpieczny. Oczywiście granica ukraińsko-rosyjska to jest prawie 2000 kilometrów de facto, więc to jest bardzo duża granica, bardzo trudna do obrony i tylko tutaj siły sojusznicze mogą być gwarancją bezpieczeństwa. Natomiast no, łatwo jest, siedząc w Warszawie, pijąc kawę na kanapie, zachęcać Ukraińców do tego, żeby kontynuowali wojnę, ale trzeba sobie zdawać sprawę, jak bardzo ludność na Ukrainie, jak społeczeństwo cierpi i jakie już straty tam ludzie ponieśli, zarówno jeśli idzie o żołnierzy, jak i ludność cywilną. Więc no tutaj tą decyzję o tym, czy kontynuować walkę i na jaki kompromis się zgadzać, no to już bym zostawił ludziom w Kijowie.
Ale pytanie, czy Ameryka zostawia tak, no bo jeżeli Ameryka mówi zawrzyjcie pokój, a jak nie, no to pytanie, co się stanie? Czy wymiar pomocy będzie taki sam, czy wymiar wsparcia będzie taki sam? Więc wydaje się, że to chyba nie jest do końca tak ze strony zachodnich sojuszników, że dają Kijowowi carte blanche, tylko gra jest nieco bardziej skomplikowana i chyba nieco mniej taktowna.
Myślę, że trzeba cały czas przypominać dyplomatom czy politykom amerykańskim, że pozostawienie chociażby jednego kilometra ziemi ukraińskiej w ręku Rosji jest fatalnym precedensem, bo to by znaczyło dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest sygnał dla wszystkich dyktatorów i agresorów, że agresja się opłaca. A po drugie, że Zachód, owszem, jest gotów pomagać krajom napadniętym, ale przez krótki okres, bo po paru miesiącach już jest niecierpliwy i właściwie chce wrócić do starych biznesów. Że jednym słowem Zachód nie jest żadnym poważnym przeciwnikiem, no bo siedzi tam, trzeba liczyć z opinią publiczną i tak dalej. Otóż to byłyby fatalne sygnały, gdyby Rosja mogła zachować jakieś swoje zdobycze i ogłaszać, że no jednak coś wojna nam dała, prawda, że zdobyliśmy kawałek Ukrainy i nie jesteśmy przegrani. To nie tylko byłoby niesprawiedliwe i niemoralne, ale to by było bardzo złym sygnałem na przyszłość, bo to by ośmielało wszystkich dyktatorów na świecie.
Że można w ten sposób poszerzać swoje wpływy. Rosja, powiedział pan minister, gościem Radia Wnet Jan Parys, były minister obrony narodowej, były doradca polskiego ministra spraw zagranicznych. Na ile jest tak, że Rosja już faktycznie wypadła z grupy mocarstw, nawet powiedzmy tych ponadregionalnych i stała się państwem, no, które niezależnie od tego, jak się ta wojna skończy, już znacznie słabiej będzie oddziaływać na swoje bezpośrednie otoczenie.
Już parę lat temu politycy, publicyści pisali, że Rosja to jest wielka stacja benzynowa z rakietami atomowymi. Otóż no to jest trochę ironiczne określenie, ale jakieś ziarno prawdy w tym jest. Rosja jest krajem wielkim, bogatym surowcowo, niezwykle zacofanym technologicznie, które szantażuje, czy próbuje szantażować świat swoją bronią nuklearną, ale już na przykład w wyścigu kosmicznym w ogóle nie bierze udziału, już jeśli idzie o innowacje, w ogóle też od 20 lat właściwie nic nie jest w stanie zaprezentować światu. A agresja na Ukrainę jednak spowodowała dużą izolację Rosji, utratę pewnej wiarygodności, pewnego imażu. Także przyszłość Rosji nie rysuje się różowo. Rosja jednak podlega różnego rodzaju restrykcjom, sankcjom i oczywiście stara się je obchodzić, ale to wszystko kosztuje i te straty się kumulują i Rosja będzie coraz bardziej schodzić na margines gospodarki światowej i życia politycznego. Widzieliśmy głosowania w Narodach Zjednoczonych, gdzie właściwie nikt poważny nie popierał stanowiska Rosji. No tak samo tam na grupie G20 parę dni temu też Ławrow znalazł się w kompletnej izolacji i właściwie uciekł po kilku godzinach obrad, bo jednak nikt nie chce, żeby świat zamienił się w chaos i żeby dlatego, że ktoś ma agresywne plany i chce podbijać inne państwa, bo wszyscy wiedzą, że zmiana granic siłą to jest wojna, która może by łatwo się przekształcić w konflikt powszechny. Także moment, w którym tak duże kraje i większość dużych krajów bardzo twardo krytykuje Rosję i na przykład absolutnie nie ma przyzwolenia na to, żeby Rosja użyła broni nuklearnej, chociaż ją posiada, Rosja nie może tego całkowicie ignorować. Trochę się musi liczyć z opinią na świecie, więc widzimy, że nie, nawet jeżeli ma te atuty w postaci broni nuklearnej, to nie może ich wykorzystać.
To na koniec, panie doktorze, na ile, jak w ogóle powinna to polska dyplomacja i polskie państwo rozgrywać? Pamiętamy próbę zakończenia poprzedniej fazy wojny. Rokowania mińskie tam w zasadzie Polski nie było. Nikt się Warszawy o zdanie nie pytał. Kluczową rolę przyjęły dwie stolice europejskie, Francja i Niemcy. W tej chwili jak Warszawa powinna spoglądać na te ewentualne rozmowy pokojowe? Czego powinna się domagać i jakich kluczowych elementów ewentualnego przyszłego pokoju pilnować w sposób szczególny?
Trzeba przede wszystkim pilnować, żeby nowe porozumienia nie powtarzały błędów, które ustalono w Mińsku. Wtedy, kiedy do gry weszła wyłącznie Francja i wyłącznie Niemcy, narzucając stronie ukraińskiej zupełnie nierealistyczne, brutalne warunki. No po to, żeby na Ukrainie był trwały pokój, no Ukraina musi mieć szansę budowania normalnego, suwerennego państwa, a nie jakiegoś państewka, które jest kontrolowane z zewnątrz, jest uzależnione od wpływów rosyjskich. Jeżeli teraz będą, tak jak mówiłem, ustalone pewne układy sojusznicze z Ukrainą, to Ukraina będzie miała szansę na stabilny rozwój i ona nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec nikogo, więc zajmie się odbudową swojego kraju, a to im pewnie zajmie ze 30 lat. Więc myślę, że to jest najważniejsze dla Ukrainy teraz i to jest dowód na to, że złe porozumienia są po prostu nieskuteczne i owocują konfliktami. Także to tak jakby trzeba pilnować, żeby dyplomaci francuscy i niemieccy znowu czegoś nie zepsuli w Europie.
I znowu nie stworzyli sytuacji, która doprowadzi do kolejnej wojny. Jakby tak poluzować wodze fantazji i trochę pomyśleć w sposób mniej stereotypowy, to można powiedzieć, że w ciągu mniej więcej 100 lat Niemcy wywołały trzecią wojnę w Europie, w tym dwie z tych trzech to były wojny światowe, a ta, którą widzimy teraz, jeszcze światowa i oby taka, nie, jeszcze światowa nie jest i oby taką pozostała. No ale to już historiozofia, której nie będziemy poruszać. Jan Parys, były minister narodowy, był dosłownie gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia na zegarach godzina 17:32. I tym samym także do historii, nie tylko ten wywiad z panem ministrem przechodzi, ale całe popołudnie wnet kończymy. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. A za chwilę na antenie Radia Wnet swoje miejsce odnajdą podcasty przygotowane przez Radio Wnet. Ale zanim to nastąpi, to zaśpiewa nam jeszcze Krzysztof Klęczon. Ja się z państwem żegnam, a zapraszam jeszcze na jutrzejszy poranek Wnet. Usłyszymy się o godzinie 7.